Drodzy bracia, drogie siostry, ojciec Karol Rahner, najwybitniejszy, jak się zdaje, teolog ostatnich czasów, słusznie zauważył, że pytanie o pobożność obozposobową jest dzisiaj najważniejszym problemem chrześcijaństwa. Wszystko inne bowiem nie przewyższa rangą tak zwanych środków do osiągnięcia celu, pobożność zaś jest właśnie celem, jako bliskość ludzi z Bogiem. Chodziło bowiem w Kościele zawsze, także w Soborze, o to, aby nas zbliżyć do Boga. Również teraz wszystkie zatroskania Ojca Świętego, wszystkie istotne dążenia wspólnot Kościoła zmierzają do tego, byśmy ukształtowali siebie w wierze według praw tajemnicy Chrystusa w historii zbawienia, realizując powołanie wyznaczone każdemu i każdej z nas przemożną łaską Bożą. Zamysły Boże względem nas wyznaczają nam drogę od nawrócenia do doskonałości, której miarą według słów Jezusa Chrystusa ma być doskonałość samego Boga. Problem nawrócenia jest niezwykle ważny, skoro już Stary Testament omawia go około 120 razy. Polskie słowo nawrócenie, jak i łacińskie conversio, nie oddaje w całej pełni treści greckich słów metanoia, przemiana i epistrofe, nowe ukierunkowanie, jakimi posługuje się tekst Nowego Testamentu. Nawrócenie chrześcijańskie jest w rzeczywistości przyjęciem za swoją chrystusowej orientacji w myśleniu, wartościowaniu i postępowaniu. Dzisiejsze czytanie liturgii słowa mówią o Bożej orientacji przede wszystkim etycznej. Zarówno prawie wszyscy pewnie dawni Izraelici, jak również współcześni Chrystusowi Panu, faryzeusze i saduceusze, byli to ludzie wierzący, a jednak jakże często dalecy od Boga. Nawróceni, jakich wspomina Chrystus, chociaż przedtem bardzo grzeszni, przeżyli prawdziwą przemianę, przyjęli nowe etyczne ukierunkowanie zarysowane przez Jana Chrzciciela, a następnie przez samego Syna Bożego. Zasadniczym uwarunkowaniem nawrócenia jest łaska. Aby zrozumieć dogłębnie nawrócenie w katolicyzmie, należy uwzględnić i przyjąć ingerencję Boga w początek, w proces i zakończenie tej przemiany, chociaż nie zawsze wpływ ten, wpływ łaski, świadomość nawracającego się człowieka trafi wyodrębnić przeżywanej przezeń nowej orientacji etycznej. Człowiek był zdolny do tego, pisał święty Augustyn, aby upaść. Nie jest zdolny, aby powstać z martwych. Pozostaje w paści, a jeżeli nie jest z niej wydobyty, pozostaje w niej w dalszym ciągu. W nawróceniu inicjatywa jest zawsze w rękach Boga. Eva Lavalier, nawrócona artystka paryskiego Teatru Rozmaitości, zwierzyła się księdzu, który ją przygotował do spowiedzi, ciągle ścigał jej głos mówiący: Ewo, tyś nie ma tu stworzona. Ta inicjatywa Boża jest pełna delikatności. Jedyny ciężar, pisze jeden ze współczesnych autorów, jaki Chrystus pozwala sobie obarczyć tych, którzy się do Niego zbliżają, jest ciężar jej miłości, którą można wzgardzić. Nie wiadomo, co zwycięży, słabość ludzka czy moc Boża. Stworzenie może powiedzieć nie swojemu Stwórcy i tym się nawet szczycić. Przemiana nie odbywa się w taki sposób, że człowiek był tylko przedmiotem Bożego działania. On w nim współdziała z Bogiem. Czy możność to uczynić? Wiem, że były w chrześcijaństwie prądy, które tę możność uwypuklały aż do granic absurdu, jakby całkowitego uniezależnienia nas od łaski uczynkowej. Były inne, które utrzymywały, że nie jesteśmy w stanie aktywnie uczestniczyć w tym spotkaniu z Bogiem jako duchowo śmiertelnie chorzy i nie potrafimy nic wnieść, aby zbliżyć się do Boga, tak jak kamień sam z siebie nie może posunąć się nawet o 5 naprzód. Mamy możliwość współdziałania z łaską już w naszej modlitwie błagalnej. Dalszy tekst cytowany powiedzi świętego Augustyna mówi, kiedy człowiek woła z gremi przepaści, podnosi się z przepaści, a wołanie samo pozwala mu długo w niej pozostawać. Co więcej winien uczynić? W narzuceniu etycznym człowiek musi najpierw stwierdzić, że nie wszystko w jego życiu duchowym jest takie, jakie być powinno. Po drugie, winien zapragnąć tego, co chce osiągnąć. Zapragnąć chrześcijańskiej autentyczności. W końcu musi podjąć konkretne plany, uczynić ze swej strony wszystko, by przemiana stała się rzeczywistością. Gdy zło jest nasilone, więcej potrzeba wysiłku, aby je pokonać. Nieznany franciszkanin Krakowski już 700 lat temu, to przekazano nam w tak zwanych kazaniach świętokrzyskich w wieku XIII, twierdził w jednej ze swoich homilii, że są grzesznicy, jak się wyraził językiem staropolskim, czworacy. Pierwsi lubi w dobrem, drudzy kochający się w grzechach, trzeci w złem zatwardziali, czwarty rozpaczający o miłości Bożej. Jezus Chrystus wszystkich woła do swego boskiego serca, ale każda z powyższych czterech grup musi pokonać przeszkody różnego stopnia, aby przejść z ciemności w światło Bożej łaski. Pewnie trzeba dodać, że nie można pokonać grzechu przechodząc ze zła większego w zło mniejsze. Trzeba całe zło zwyciężyć dobrem. Wielu pomniejszonych uczniów Chrystusa zadawała się religijnością etyczną najniższego stopnia, oczyszczenia z grzechów. Można nawet u niektórych z nich zauważyć lęk przed przejściem tej granicy, tak jakby Duch Święty prowadzał nas w wyższych etapach pobożności na drogi udziwnione. A może jest to lęk płynący z znajomości artyzmu Bożego? Może strach przed własnym wysiłkiem? Trzeba przekroczyć te wszystkie linie i przekonać się, że wówczas w życiu duchowym zaczyna się coś nieporównanie pięknego. Czy wierzymy, że prawdziwym człowiekiem jest dopiero człowiek święty? Różnorodność powołania Panów Ducha Świętego jest niezmierzona. Wszystkie one mieszczą się w granicach przymierza Boga z ludźmi. Wszystkie one wyznaczają nam realizację go właśnie przymierza. tych nawróceniach, które święta Teresa nazwała drugimi nawróceniami. Działanie Ducha Świętego doprowadza do spotkania człowieka wspólnoty z Bogiem we wiecznym teraz, jak to wypowiada współczesna teologia duchowości. Spotkanie w każdym przypadku jakby zawsze nowego. Święci, powiedział ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, znani i nieznani, nie wyczerpali mocy Boga, który napełnia ludzi swoją twórczą miłością i swoim promiennym światłem. We współpracy z łaską Bożą przechodzimy z drogi oczyszczającej, mówiąc językiem Ordonesa, już z pierwszej połowy III wieku, na drogę oświecającą, w końcu na drogę jednoczącą nas w sposób najdoskonalszy z Bogiem. Na etapie pierwszej usuwamy duchowe mowiska, na drugiej tworzymy postawy życia w stylu Ewangelii. Na trzeciej nasze zjednoczenie z Bogiem i z ludźmi staje się jakby komunią, bo wiara jako spotkanie z Chrystusem, a przez Jego z Ojcem w Duchu Świętym, wprowadza nas również w kontakt z ludźmi. Nie lękajmy się sięgać po wzory i modele religijnych przeżyć i ich wyraz nawet w czasy i miejsca od nas dalekie. Nadając im jednak kształt i koloryt Kościoła Bożego, który jest na Wisłą w XX wieku. Najpiękniejsze formy chrześcijaństwa indywidualnego i grupowego powinny uwzględnić naszą i cudzą przeszłość, aby naśladować to, co było w niej najbardziej urzekające i przy pewnych przemianach tworzyć fascynujące formy katolicyzmu w Polsce. Tak jak przy budowie Zmościa, Zaojski i Marando uwzględniali architektoniczne piękno formy północnej Italii, lecz dostosowali je do nieba i zwyczaju polskiego. Dla tej strony jednak warto przytoczyć mądrą uwagę redemptorysty ojca Heringa. Religijne formy, które w dawnych czasach były niezwykle życiowe, ponieważ odpowiadały zbawczo historycznemu włączeniu religii w dany odcinek wieków, okazuje się dzisiaj może ciężarem ołowiu, który najpierw musi być odrzucony, gdy się rozumie, jak należy od istoty religii odróżnić to, co teoretycznie i praktycznie zarośnięte jest swymi pokutkami z czasem i przestrzenią konkretnych zdarzeń ludzi. Niekiedy pewnie zastanawialiśmy się, w jakiej mierze nasz obyczaj indywidualny grupowy osiągnął wymiary ewangeliczne. Święty Ignacy z Loyoli w swej złotej książeczce zatytułowanej Ćwiczenia Duchowne przeprowadził tę analizę. Jedni, pisze założyciel Towarzystwa Jezusowego, są gotowi iść za Chrystusem zawsze i wszędzie, gdyby odmowa człowieka na głos łaski równała się grzechowi ciężkiemu. Drudzy wykluczają całkowicie również grzechy poprzednie ze swego życia. Ale dopiero trzecia grupa jest najgłębiej autentycznie chrześcijańska, bo gotowa jest pełnić wolę Bożą zawsze i wszędzie według miary łaski, którą Bóg nas obdarza. Nie zostawiajmy tego trzeciego stopnia Bożym siostrom zakonnym, bo przecież Duch Święty przypomniał nam nas o Boże i tak często przypomina przez słowa papiera, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Przeprowadzajmy jak najczęściej identyfikację siebie samych wyznaczone słowami Chrystianos, Chrystusowy, Katolikos, ten, kto jest zjednoczony z biskupem ze wspólnotą Kościoła, a jakież zjednoczenie jest mniejsze niż zjednoczenie świętości? zrozumie wtedy, że puste obietnice składane Bogu, jak nas poucza w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus, nie mają nawet najmniejszej wartości. Więcej jeszcze, w pełni woli Bożej, gdy w danym momencie poznamy, nie będzie od początku nas najmniejszych wahań, by ją realizować we wszystkich wielkich i najmniejszych zadaniach, jakie Chrystus nam zwierza. Trzeba, drodzy bracia, drogie siostry, raz jeszcze i raz jeszcze za świętym papieżem Janem XXIII w ustawicznej nowej wizji życia spojrzeć na samą rzeczywistość oczyma Chrystusa. Ocenić ją według wartościowania samego boskiego Zbawiciela. A potem w działaniu współpracować z Bogiem i z ludźmi, tworząc lepszy świat w nas i naokoło nas, lepszy świat, w którym człowiek miałby serce odkupione i odkupioną twarz. Niech nam to prosi nasza Pani, Królowa i Matka, Najświętsza Panna Maryja. Amen.